Piosenki zielonego balonika. Kilka słów o piosence. Nietzsche, Geburt der Tragedie. Było to w Paryżu. Któregoś wieczora wałęsałem się wzdłuż bulwarów, gdy nagle zbudził mnie z zamyślenia głos przeraźliwie donośny, a zachrypły, który śpiewał, a raczej, mówiąc ściślej, darł się, co następuje. Me jamais la femme à la folie. Zdumiony tym niespodziewanym publicznym wyznaniem, zwróciłem głowę i ujrzałem następujący obraz. Mały sklepik, o ścianach pokrytych od podłogi do sufitu edycjami piosenek, zaś na środku olbrzymi gramofon, z którego mosiężnej gardzieli wychodziły chrypliwe, a bezprzykładne, namiętne dźwięki słyszane przed chwilą. Naokoło tłum ludzi mężczyzn i kobiet, przeważnie ubogo lub skromnie odzianych i powtarzających półgłosem za tym idealnie cierpliwym i niezmęczonym nauczycielem kuplet piosenki. Za chwilę fala ludzka wydobyła się na ulicę, nucąc już płynnie Me jamais la femme à la folie. A wraz nowy tłum przechodniów opanował sklepik. W ten sposób piosenka dnia znajduje się w przeciągu kilku godzin na ustach wszystkich, aby nazajutrz ustąpić miejsca innej i zginąć w niepamięci. I nigdy tak wyraźnie jak wówczas nie odczułem, czym jest we Francji piosenka. Jedną z elementarnych potrzeb egzystencji. Artykułem spożywczym tak ważnym i niezbędnym jak wino i mąka. To tło trzeba czuć, aby zrozumieć ów genre literacki, który wykwitł z wrodzonej potrzeby odczuwania nie tylko gwałtownych wzruszeń, nie tylko wielkich smutków i radości, ale wprost najpowszedniejszych zjawisk życia codziennego w rytm piosenki. Stworzenie temu kultowi piosenki trwałej świątyni, a zarazem rynku zbytu, było dziełem głośnego Salisa, twórcy Chateau Neuf. Salis, przy całej bohemie, obdarzony wielką praktycznością i niepospolitym talentem organizacyjnym, przeczuł kopalnie złota w tych fajerwerkach dowcipu i szalonych pomysłów, spalanych codziennie z wielkopańską rozrzutnością wśród koleżeńskich zebrań malarskich, pracowni i knajp literackich. Rezultat przeszedł najświetniejsze oczekiwania. I dla niego samego, i dla nowego generu literatury. Z otwarciem tego krateru z żywiołową siłą wybuchnęły talenty zdumiewająco silne i różnorodne. Sentymentalna, urocza piosenka Delmeta, szerokie, dramatyczne akcenta Tyrteusza Montmartru, Marcela Legay, obok krwawych strof Bruanta, w których migota błysk noża Apasza, obok niezmordowanego wabienia samiczki u Gabriela Montoi, werwy satyrycznej Ferniego i tylu, tylu innych. Każdy z tych twórców śpiewaków stwarza swój własny, odrębny rodzaj i każdy jest w nim do dziś dnia nieprześcignionym mistrzem. Z czasem wybuch ten uspokaja się nieco i piosenka płynie spokojniejszym, uregulowanym łożyskiem. Szalone improwizacje ustępują miejsca doskonałej literackiej fakturze. Znika coraz bardziej rodzaj macabre, jehan rictus, a dominuje natomiast chanson d'actualité, będąca najczęściej chanson rosé, Fursy, Bonnot, Numablé, Chyspa i inni. Jest to śpiewana migawkowa kronika bieżącego życia od najdrobniejszych wydarzeń miejscowych aż do największych faktów politycznych, traktowanych co najmniej równie lekko. Ot, bierze się trochę życia na słomkę i wydmuchuje bańki okrągłe, błyszczące i niknące w chwilę po urodzeniu. Rozumie się samo przez się, że stałym, niejako oficjalnym przedmiotem nieskończonych konceptów i zabawy jest przede wszystkim pomazaniec narodu, prezydent republiki. Można by mieć wrażenie, że każdorazowy prezydent tak długo zasiada na swoim quasi-królewskim krześle, dopóki piosenka nie wyciśnie z jego osoby i sytuacji całej możebnej sumy humoru i komizmu, po czym siłą rzeczy naród musi przystąpić do wyboru nowej głowy. Wraz ze swoim naczelnikiem dzieli ten los każdorazowy rząd, bez względu na jego wartość i istotę. I zaprawdę niebezpiecznym jest objawem dla osobistości politycznej, jeżeli nazwisko jej nie defiluje stale w szarżach paryskich kabaretów. Nie z byle kogo Paryż śmiać się raczy i nie lada znaczenia i popularności trzeba, aby na to wyróżnienie zasłużyć. I nie jest to bynajmniej satyra polityczna wynikła z bólu, z siły przekonania. Jest to raczej owa blaga w najlepszym paryskim znaczeniu. Obracanie w świetle dowcipu wszystkimi powierzchniami danego przedmiotu, aby zamigotał całym snopem iskierek wesołości. A zresztą zdaje się, że te zakłady, w których co wieczora ośmiesza się dobrodusznie, a dotkliwie oficjalnych reprezentantów narodu, zdobyły sobie już stanowisko wprost jako instytucje użyteczności publicznej. Jako dowód może świadczyć, że jeżeli jakiś utalentowany piosenkarz Angèle Le Gouvernement przez szereg lat i czyni to ze znacznym powodzeniem, to zostaje nagrodzonym przez ten sam Gouvernement palmami akademickimi, mało zresztą szanowanymi na estradzie kabaretowej. Jeżeli zaś ataki jego odznaczają się szczególniejszą werwą i dowcipem, to może marzyć i o czerwonej wstążeczce Legii Honorowej. Być może, że jest w tym traktowaniu rzeczy i głębszy podkład. Że piosenka jest tą klapą bezpieczeństwa, którą niewinnie wyładowuje się stale wszelkie niezadowolenie, nie grożąc niebezpiecznym nagromadzeniem. Kto się śmieje, ten nie jest groźny. Podejrzani są tylko ci ludzie, którzy się nigdy nie śmieją. Będąc przed laty po raz pierwszy w Paryżu, zakochałem się od pierwszej chwili w paryskiej piosence. Szukałem jej wszędzie. Refreny jej dźwięczały mi bez ustanku w uszach. Kiedy po latach znowu danym mi było usłyszeć starą, a tak nieskończenie wesołą, klasyczną nutę Chat Noiru, On Genome Vene de Saint-Podre, dans la forêt du Saint-Germain, czułem, że jak sienkiewiczowskiemu latarnikowi, jeżeli wolno się tak wyrazić, łzy napływają mi do oczu. Miłość ta byłaby najpewniej zeszła ze mną do grobu bez konsekwencji, gdyby nie powstanie zielonego balonika, które wydobyło z każdego z nas jakieś ziarenko wesołości, drzemiące przeważnie dość głęboko wobec niewesoło usposabiających warunków naszego życia. Pisane w roku 1907. W ścisłym przyjacielskim kółku, bez myśli o prasie drukarskiej, rodziły się te piosenki, przeznaczone na zabawę jednego wieczoru. Dziś, kiedy po kilku latach przeglądam je przed powtórnym oddaniem do druku, spostrzegam, iż wiele z nich już trąci myszką. Wiele, kreślonych na kolanie, razi dotkliwie swym niedbalstwem moje klasyczne zamiłowania. Niechaj jednak znajdą się tu razem jako historyczny dokument owego przelotnego okresu, w którym niewinna wesołość i pustota stukały nieśmiało i boczną furteczką do wrót pałaców sterczących dumnie naszej bardzo dostojnej pani literatury.